Maja, Maja. Patrz, mam książkę o dinozaura. Ligi, ligi, ligi. Cześć, Maja.
Takie podstawowe pomiary zrobimy.
Jest 15 lipca. Jestem w ciąży. Tak bardzo tego chciałam. Marzyłam o drugim dziecku. Kornelka już dawno podpytywała o rodzeństwo. Osiągnęłam swój spokój zawodowy i kolejne marzenie spełniło się. Termin porodu na początek marca 2019 roku. Idealnie, bo wiosną wszystko rodzi się na nowo. I to też będzie nowy rozdział w naszym życiu. Już nie mogę się go doczekać. Przeczytam ci bajkę, Korciu, chcesz? Zuzia i nowy... To dziwne. Mama robi się coraz grubsza. Zuzia nie daje rady opasać ramionami jej brzucha. Musisz mnie jeść, orzeka Zuzia. Mama śmieje się. Zdradzę ci
sekret.
Mówi. W moim brzuchu rośnie dzidziuś. Zuzia nie wierzy. W jej głowie kłębią się tysiące pytań. W jaki sposób się tam
dostał?
Jak ma na imię i jak się stamtąd
wydostanie?
No właśnie, ciekawe jak się wydostanie, co?
Urodzi się przez mały brzuszek.
Minie jeszcze dużo czasu, zanim dzidziuś przyjdzie na świat. Zuzia jest coraz bardziej...
niecierpliwa.
A może nie ma żadnego dzidziusia? Kładzie ręce na brzuchu mamy. Teraz czuje wyraźnie, że coś w środku się rusza. On chce już wyjść, twierdzi Zuzia. Jeszcze nie teraz, mówi mama. I pokazuje Zuzi w książce, jak dzidziuś powoli rośnie w jej
brzuchu.
Postanowiłam pisać list do nienarodzonego mojego dziecka. Taki bardzo ciepły list, serdeczny. List, w którym mówić mu będę o tym, jak bardzo na nie czekam. Córeczko, synku, noszenie ciebie pod sercem to największy cud, jaki mnie spotkał. Twój tata pewnie wolałby syna, ale ja w głębi duszy marzę o tym, żeby mieć drugą córkę. Nieważne. Nie wiem jeszcze, kim jesteś, ale wiem, że będziesz idealna albo idealny. Czekam na ciebie. Zobacz, Korciu, dotknij tu. Wiesz, że mama tutaj ma siostrzyczkę?
Nie.
A chcesz do niej coś powiedzieć?
Tak.
A co jej powiesz?
Maja, kopię twoje nogi, wiesz?
Czujesz, jak kopię?
Tak, czuję.
Wypisuję. Coś jeszcze potrzebujesz, czy tylko żelaza?
Nie, chyba tylko
wszystko
żelaza.
Żelaza.
No to ja tam jakiś tam prenatal, czy coś takiego i co, i witaminę da.
Witaminę.
Pamiętam twój strach i to, jak do ciebie dzwoniłam. Ja zawsze, jak mam wykonać taki telefon, to strasznie się denerwuję. Tak myślę, że tygodniowo odczytuję gdzieś tam takich testów, jak ty robiłaś. No nie wiem, no 20, może 30 i większość jest dobrych. Często się zdarza jeden, dwa takie gorsze te testy i do tych pacjentek dzwonię. Ty jesteś osobą taką dosyć mocno emocjonalną, także ja tak zastanawiałam się właśnie, jak ci to powiedzieć, żeby no, tak trudno jakby przekazać tą taką wiedzę i ja mogę mówić pacjentowi, że ja sądzę, że skończy się dobrze, ale nie mogę mu powiedzieć, że ja jestem pewna, że skończy się dobrze, no bo ja tego nie wiem, nie?
Ja już z toku rozmowy wiedziałem, że coś się dzieje, bo padały takie pytania i takim tonem Magda się odzywała do słuchawki, że wiedziałem, że dzieje się coś niedobrego, tylko że do końca nie wiedziałem co. Najpierw myślałem, że może coś z rodzicami, może coś z dziadkami, że może coś się stało. Ale jak już się rozłączyła, to powiedziała właśnie, że dzwoniła pani ginekolog i powiedziała, że wyniki z krwi nie są zbyt dobre, że wyszło z nich, że jest podwyższone ryzyko zespołu Downa u dziecka i będzie trzeba zrobić dodatkowe badania.
Pamiętam, że wybuchłam wtedy potwornym płaczem. Nie potrafiłam już pisać listu do mojego dziecka. Po prostu przerwałam, bo co miałam mu powiedzieć? Co miałam mu napisać?
Bardzo ostrożnie i delikatnie obraca dziobem jaja. Czynność ta zapobiega przywieraniu embriona do skorupy, a zarodek wewnątrz jaja prawidłowo się rozwija i kształtuje.
Proszę Państwa, zabijanych jest teraz najwięcej dzieci z zespołem Downa. Jestem matką dziecka z zespołem Downa i zapewniam Was, to nie cierpienie, to miłość.
Dlaczego mnie to spotkało? Dlaczego to przeznaczenie? Dlaczego ja? To zły sen. Co ja takiego zrobiłam? Z pierwszym dzieckiem wszystko jest w porządku. Strasznie się boję. Co my powiemy Kornelce? Co my powiemy Kornelce?
Halo, Majo, jesteś tam?
I co? Coś powiedziała? Słyszałaś coś?
Słyszałam. Chciałabym to z tobą rysować, ale na pewno jest malutka, ty. Aż takiej wielkości. Jak takie wielkie jabłko. Zabawkowe. Albo jak taki mały dinozaur. Taki.
września napisałam w pamiętniku. Nie znoszę wracać do domu. Nie znoszę gotować obiadów. I naprawdę niedobrze robi mi się wtedy, kiedy mam po prostu wyjść na spacer z psem. Nie chcę i nie mam ochoty bawić się z Kornelią. Niech siedzi sobie w tym przedszkolu. A potem po prostu niech najlepiej zejdzie mi z oczu. To akurat się sprawdza, bo Michał na szczęście zabierają na plac zabaw. Siedzą wtedy tam parę godzin i jakoś to mija. A Kornelia wtedy opowiada wszystkim dzieciom i dorosłym, że mama ma dzidzie w brzuchu, że będzie miała rodzeństwo, bardzo się tym cieszyła. Chyba za wcześnie jej powiedzieliśmy. Czekaliśmy, aż minie te 12 tygodni, kiedy mówi się, że jest takie duże zagrożenie poronieniem. No a potem? Potem to już było tylko gorzej. Ten test papa, no właśnie, jak tylko o tym myślę, to od razu ręce mi się trzęsą. Najlepiej byłoby zniknąć, zapaść się pod ziemię albo po prostu zasnąć, bo tylko sen chyba byłby ratunkiem. I żeby nic, broń Boże, nic nie czuć.
Mamy jeszcze ananasy z puszki niezjedzone.
Nie. Nie chcę ananasa.
No to chodźcie tutaj.
Nie, ja będę jeść lody.
Dobrze, niech będą lody.
A na podwieczorek dzisiaj co było?
Ryż na mleku.
Dobry? Tak super. On taki dobry jak w domu, czy inny?
Czekolada, marmolada, przy jedzeniu się nie gra.
Wtedy miałam wrażenie, że zwariuję, że rozsadzi mnie po prostu. Że muszę iść do jakiegoś lekarza, do kogoś innego na jakieś konsultacje. Albo po prostu porozmawiać z kimś, kto spojrzy na to wszystko z większym dystansem i powie mi po prostu, że wszystko będzie dobrze.
Spotkałyśmy się jesienią, taką późną chyba, tak? Jak zadzwoniłaś do mnie I jak już cię zobaczyłam, to już widziałam, że coś tu się dzieje takiego jakoś trudnego czy ważnego może. I myślę, że byłaś też w takim trochę pomieszaniu, trochę chciałaś chyba mnie spytać wtedy, czy to, co czujesz, to czy tak może być. I chyba nawet może dzwoniłaś z taką bardziej myślą, żeby tak się podeprzeć może nauką, psychologią. Też przeżywałam pewną bezradność, bo się zastanawiałam, wiesz, co mogę powiedzieć, żeby ciebie jakoś troszkę odbarczyć, czy dać ci taki rodzaj oddechu, jednocześnie mając świadomość, że nie mogę nic zrobić. Nie wiem, czy miałam poczucie, że ci pomogłam. Na pewno bardzo dużo myślałam o tobie wtedy i...
Możesz mi pomóc z tym butem?
Mhm,
okej. O Jezus Maria. Ła.
Takie panie, które mają tam, nie wiem, no, 1 do 500, 1 do 600, to jest cały czas pośrednie ryzyko, to aż tak bardzo nie namawiam na tą amniopunkcję, bo właściwie mało jest takich przypadków, że wyszedłby tutaj zespół Downa. Natomiast tak jak u ciebie, to znając twoje poglądy, namawiałabym cię na amniopunkcję. Jest to jakaś sytuacja zagrożenia ciąży. Pacjentki ciężarne bardzo się utożsamiają z tą ciążą, ze swoim dzieckiem. I my w ginekologii określamy to jako jednostka matczyno-płodowa.
20 września pojechaliśmy na amniopunkcję. I pamiętam, że nikt z nas nic nie mówił. Po prostu weszliśmy. Na szczęście to Kasia, moja ginekolog, miała zrobić mi amniopunkcję, bo właściwie to chyba tylko jej byłam w stanie wtedy zaufać. Nie miała dyżuru i przyjechała specjalnie dla mnie. Weszłam do gabinetu, położyłam się na łóżku, a przed sobą miałam tylko i wyłącznie ekran z USG. Kiedy zobaczyłam, że dziecko się poruszyło, od razu odwróciłam wzrok. Poczujesz lekkie ukłucie. Pamiętam, że powiedziała Kasia i wyciągnęła wtedy igłę wielkości długopisu. Ukłucie jeszcze zniosłam, ale nagle usłyszałam, że krew bardzo szybko chrzepnie i musimy przesunąć tę igłę. I przesunęła. Tak jakby robiła odwiert w moim brzuchu. Czy to musi tyle trwać?
Marciusiu, chodź do mnie. Dobrze, a była pani dentystka w przedszkolu?
Tak.
I co, zaglądała do buzi?
Tak, do buzi. Bo przyniosła też ze sobą...
Poczekaj, wyłączę tą myszkę.
Mamo, bo przyniosła też ze sobą strzykawki.
Pani doktor, dentystka przyniosła strzykawki? Po co ich były?
Tak. No nie wiem.
Ale coś z nimi robiła?
Nie.
Śmieszna sprawa.
3 października. Po jaką cholerę była nam ta druga ciąża? Przecież byliśmy tacy szczęśliwi, a teraz właściwie ze sobą nie rozmawiamy. Michał ucieka do pracy, ja też, a w domu jestem taką osą, kłuję, czepiam się wszystkiego. Staramy się nawzajem wspierać, ale bardzo karkołomnie to wychodzi. Bo co robić? Co mówić w takiej sytuacji? Michał już dawno mnie nie przytulał. Chociaż chciał, to... Ja stałam się jakaś oschła, zupełnie jak kora drzewa.
Jedna mi się coś kołaczy w głowie. Też jakiś oczywiście wieczór, bo myśmy wszystkie takie rozmowy przeprowadzali wieczorem, jak Kornelka już spała. I ja pamiętam, że wtedy powiedziałem Magdzie, żeby się nie martwiła, bo decyzję będziemy podejmować razem, ale na pewno nie będę stawał okoniem, jeśli ona będzie chciała podjąć decyzję jedną czy drugą. I jeśli Magda będzie w stanie pokochać takie dziecko chore, to ja też. To po prostu nie ma w ogóle żadnego problemu z tym i pójdziemy w to razem. To jest taki wyrok tak naprawdę. Nie wiem, jak to inaczej nazwać. To jest coś, co człowieka ukierunkowuje i nadaje ton temu życiu później.
Michał mnie odciąża, pomaga mi we wszystkim. Mówi, że wie, że cierpię i że jemu też nie jest łatwo. Ale to przecież ja noszę w brzuchu to dziecko, do którego właściwie nie umiem się przyzwyczaić. Co czuję? Lęk i taką wielką niesprawiedliwość. Najgorsze jest to, że już czuć ruchy dziecka. Te takie motylki albo rybki, jak niektórzy mówią, które w ciąży z Kornelką naprawdę sprawiały mi ogromną przyjemność, a teraz są czymś zupełnie obcym.
zaczęłam się po prostu najpierw bać o Magdę. No bo właśnie najpierw a to ten brzuch, a później no różnie to może być. I człowiek przeżywa zresztą no jak każda mama. To, że poczytałam, to mnie w ogóle nie uspokoiło, wręcz odwrotnie, bo opinie były przeróżne. Kobiety bardzo przeżywają, mężowie, którzy się wypowiadają też. To wszystko wpłynęło na to, że no, człowiek się stresował bardzo. Ja to po nocach niewiele spałam. Tym bardziej, że nie mogłam na przykład z mężem porozmawiać, bo on też miał problemy swoje i to tak wszystko, no fatalnie to wyglądało, nieciekawie. Człowiek od razu widzi to w najczarniejszych barwach, ja nie wiem, ja nie potrafię tak, że a będzie dobrze, nie, zawsze te czarne barwy przeważają i od razu przyszło mi na myśl, tak jak byliśmy raz w kościele i przede mną siedziała babcia, no a może troszkę starsza, na rękach trzymała wnuczkę właśnie w wieku naszej Kornelki, a no zaczynało być widać właśnie ten zespół Downa, już te oczka, w ogóle no twarz się zmienia i ja tak mówię, Boże, jak ja mam szczęście, że ja mam wszystkie wnuki zdrowe. I tutaj w tym momencie człowiek taki właśnie, że to wszystko może się zmienić, może być zupełnie inaczej. Co wtedy? Jak to będzie? No, ja miałam jakąś taką blokadę, że nie wiem, zamknęłam się w sobie zupełnie. Jedno co, to potrafiłam to przytulić ją i niewiele rozmawiałyśmy.
10 października. Nadszedł kolejny wieczór. Czy ta katorga kiedyś się skończy? Czuję, że mój stan jest coraz gorszy. Cały mój spokój ducha, ta bliskość i sympatia do samej siebie po prostu gdzieś wyparowały. Tego wieczoru właśnie długo rozmawialiśmy z Michałem. Zastanawialiśmy się, co będzie, jak diagnoza się potwierdzi. Co wtedy zrobimy? Co będzie dalej, jaką decyzję podejmiemy? I jak powiemy Kornelce, że jej siostra jest inna? Nie, chyba nie powiemy. Nie powiemy, na pewno nie powiemy i właściwie to decyzja może być tylko jedna.
Każda wada genetyczna jest wadą nieodwracalną, czyli według polskiego prawa daje możliwość terminacji ciąży do 24 tygodnia ciąży. Dlatego my taką możliwość pacjentkom przedstawiamy. Oczywiście, czy pacjent się na to zgodzi, czy się nie zgodzi, czy chce zrobić taką, znaczy może nawet nie zgodzi, tylko czy chce wykonać tą terminację, no to zależy od pacjenta, ale no musi mieć wybór. Jeżeli się zdecyduje na taką terminację, no to może ją przeprowadzić u nas w szpitalu. My mu w tym pomożemy.
Coś zjeść. Pałka ci zrobię, chcesz?
Zjesz coś, wtedy będziemy zrobić dalej. Chodź. Kosuję. Kopciaka się załóż.
Nie, mnie to po prostu wszystko naprawdę przerasta.
Nie też, wiesz, to osobny pokój z łóżkiem, gdzie możesz po prostu poleżeć, to jest...
Nie, to i tak nie ma znaczenia. Ja to wszystko słyszę i mam z tyłu głowy cały czas, że ty masz też swoją robotę, którą powinieneś wykonać w określonym czasie. Tak, ciekawe, od której chcesz to zrobić. Jak jutro jedziemy do architektki. Taka pomoc właśnie, ograniczona, w której musisz się po prostu zmieścić co do minuty.
Z wami sobie nie mogę poradzić.
No nie możesz sobie poradzić, bo mi siada psycha już przez to wszystko. Kora jest po prostu nieznośna, ja mam dosyć, naprawdę. Przecież wiadomo, że my sobie ze wszystkim poradzimy, tylko zobacz, jakim to kosztem się wszystko odbywa.
Na razie nic miało się odbywać ewentualnie moim, a po prostu ty tak wariujesz, że ja...
No wariuję, no Boże Święty! Hormony mi buzują, napieprza mi gardło. Nie mogę znieść już po prostu tego wszystkiego. I co, i mam się cieszyć?
Boże, no czy ja cię wyganiam z dobry? Ci każę cokolwiek robić, nie masz leżeć, żeby ci było dobrze. Trudno, ja sobie jakąś sprawę w pracy, nie wiem, ogarnę telefonicznie, nie wiem, w nocy, nie wiem kiedy. Ja sobie poradzę. Tylko przestań już się, nie wiem, wycierać na dziecko, na mnie i nie wiem, po co w ogóle to robisz.
myślałam, że jak pojedziesz na wózku, to tu odpoczniesz.
No bo ja pojadę do niej, no przecież.
No i ten miesiąc taki, mówię, no, ciekawy nie był wcale, bo no, kupa nerwów przede wszystkim. Takich, które wiadomo, że one są niepotrzebne, bo człowiek nic nie pomoże, no ale nie da się tego jakoś tak w sobie zdusić. I jeszcze jak normalnie był dzień taki, gdzie ja szedłem do pracy, Magda też jeszcze pracowała, mama szła do przedszkola, więc każdy się zajmował swoimi sprawami. Po czym przyszliśmy do domu, jedliśmy sobie obiad. Jeszcze póki Kornelka nie szła spać, to ona jakoś tak zapewniała taką rozrywkę w domu i tam biegała, coś robiła. Ale jak się położyła spać, to jak nie było żadnego serialu, który Magda lubi, to się tylko patrzyliśmy na siebie i oboje wiedzieliśmy, co mamy w głowach. No i nieraz podejmowaliśmy temat, żeby o tym rozmawiać. Mówię, starałem się przyjąć rolę takiego optymisty. Takiego, który póki na pewno nic nie wiadomo, to się nie przejmujemy, ale to taka oczywiście pokerowa twarz, a w środku człowiek też no się zastanawia i co będzie, jak się okaże, że jest jednak źle. Ta bezsilność taka, człowiek mówi, jakby mógł, to by, nie wiem, sprzedał mieszkanie, wziął kredyt, zadłużył się u wszystkich tylko po to, żeby temu dziecku nic nie było. A tutaj nic nie można zrobić, po prostu człowiek jest sam sobie i po prostu sobie czeka.
Najgorsze jest to, że brzuch tak strasznie szybko rośnie. To było lato i wszyscy wtedy chodzili w krótkich rękawkach, w takich przewiewnych sukienkach, a ja wychodząc na dwór, nawet na chwilę zakładałam jakiś taki długi sweter. Długi sweter, którym mogłabym się okryć ten brzuch. Żeby nikt nic nie zauważył, żeby czasami o nic nie zapytał. Czasami chciałabym po prostu ten brzuch wziąć w dwie ręce i wyrzucić jak taką kulkę, piłkę, albo przebić jak balon. Gdyby nie Kornelia i gdyby nie praca. I właściwie te kilka chwil dziennie, kiedy można po prostu nie myśleć, to chyba bym się załamała. Ja i nie ja.
W obronie życia i rodziny przeszli wczoraj ulicami miasta Ełczanie. Marsz zorganizowano już po raz 16. W ten sposób jego uczestnicy protestowali przeciwko aborcji i eutanazji. Marsz rozpoczęła modlitwa w intencji dzieci poczętych w kościele partyzantów na Świętszego.
Ale co taki program w telewizji, wiesz?
Pochód przeszedł do Ełckiej katedry, gdzie odbyła się msza pod przewodnictwem biskupa pomocniczego diecezji ełckiej, księdza Romualda Kamińskiego. To nie tylko protest, ale również forma przeprosin po okazach grzech dzieciobójstwa, mówi Bogdan Nowacki, prezes Stowarzyszenia Obrońców Życia Ewangelium Vitae.
To oddaje sens zbrodni dzieciobójstwa. Jeżeli sobie uzmysłowimy taki oto fakt, że od stalinowskiej ustawy z 1956 roku do 1993 roku, kiedy została uchwalona nowa ustawa o ochronie dziecka poczętego, w Polsce
zamordowano to nie musisz oglądać tego,
20 milionów dzieci nienarodzonych. Myślę, że za ten grzech odpowiemy. Jako Polacy, jako ludzie.
Kornelia, idziemy na dwór? Chodź, ubieramy się, bo już mam dosyć.
A czego dosyć?
Różnych rzeczy w telewizji. Ty jesteś ciepło ubrana?
Tak. Ciepło jestem ubrana.
Już wychodź.
Nie wiem, czy ten strach był większy od tego oczekiwania na tą decyzję, czy on był większy odnośnie tego, co zrobimy, jak się okaże, że jest źle i trzeba będzie tę decyzję podjąć. Nieraz rozmawialiśmy właśnie tak wieczorami podczas tego miesiąca, a co zrobimy, jak się okaże, że będzie źle. Żadne z nas nie powiedziało tego wprost, ale miałem takie poczucie, że gdyby faktycznie okazało się źle, to nie wiem, czy nie przerwalibyśmy tej ciąży. Nie jestem sobie tego w stanie po prostu wyobrazić.
15 października. Dzisiaj urodziny Kornelki. Wczoraj zrobiłyśmy ciastka, Kornelka zaniosła je do przedszkola cała w skowronkach. Fajnie, bo przynajmniej ona ma dobry humor. Bo ja to od rana jestem kłębkiem nerwów. Dzisiaj wizyta u genetyka. Są wyniki i czuję, że trzeba się wreszcie z nimi zmierzyć. To już 20 tydzień ciąży. dosyć czekania.
To był poniedziałek, to pamiętam. I tak mówię, a poniedziałek to jest dobry dzień, no właśnie, żeby wyniki poznać, na pewno będzie dobrze. I tak tłumaczyłem Magdzie rano, zanim wyszliśmy do pracy. W ciągu dnia oczywiście człowiek się nie mógł, na niczym się nie mogłem skupić, tylko siedziałem aż chyba na godzinę 11 czy na 10 miały być te wyniki. Więc do pracy na godzinkę, dwie i potem urwanie się z pracy. Pamiętam, że wyszedłem z Politechniki, wyszedłem ze swojego wydziału i czarny kot mi tak wyszedł na drogę. Tak jak nie wierzę w takie rzeczy, tak wtedy jak go zobaczyłem, to normalnie aż mi serce stanęło. Ale, że tak powiem, zęby zaciśnięte i dalej szybko pod szpital. Pamiętam, że Magda wtedy z Gdyni jeszcze jechała i się tam martwiłem, że nie zdążymy na czas, więc szybciej poszedłem, zająłem kolejkę tam w rejestracji tam do pana doktora, który te wyniki miał nam podawać. Magda przyjechała, usiadła sobie i tak patrzyliśmy właśnie też po innych ludziach. Obok nas była na pewno dziewczyna, która też czekała na wyniki, bo tak samo jak Magda miałem wrażenie, że zaraz sobie zedrze paznokcie i wszystkie skórki dookoła, że chciałem jakoś ją takim przytulić, objąć, to po prostu tak się wzdrygnęła i po rękach mnie, może nie, że trzasnęła, ale tak, zostaw mnie, zostaw mnie. I widziałem, że tak bardzo jest spięta i tak bardzo się denerwuje, jak mało kiedy, ja jej takiej nie widziałem jeszcze nigdy. No i ktoś tam wyszedł, pan doktor zaprosił kolejną osobę, więc weszliśmy.
Jak rodzi się takie dziecko, szacunkowo oblicza się, zaznaczam, ja tych badań nie prowadziłem, ale około 30% rodzin rozpada się. Mężczyźni głównie odchodzą, zostawiają kobietę, która ma dziecko niepełnosprawne. Nawet jeśli to jest jedno dziecko, jeśli otrzyma ona zasiłek w wysokości 1400 zł, to nie wolno jej pracować. Ma zasiłek pielęgnacyjny 153 zł. Jedna kobieta powiedziała nawet, wie pan co, tego nie wystarczy nawet na chusteczki papierowe do płaczu. Są pary, które straciły dzieci na przykład. Są pary, które mają potomstwo, a to jest jakaś kolejna ciąża, jakaś przypadkowa. Są kobiety, które nie mają dzieci, miały liczne poronienia i to jest pierwsza ciąża po poronieniach. Czyli to jest bardzo, bardzo indywidualne. Trzeba bardzo indywidualnie rozmawiać z każdym człowiekiem. To jest jego problem i no, doświadczenie gra dużą rolę też. To jest tragiczne. No, przeżywam to. Chwileczkę. Bo sam straciłem kiedyś dziecko. Ja ich rozumiem i mogę im więcej powiedzieć i przewidzieć, co może się zdarzyć. Przygotowuję ich do tego, jakie mogą być konsekwencje. No prawidłowe, dziewczynka. 46 chromosomów, w tym dwa chromosomy płciowe XX. Mężczyzna ma XY. Także nie ma zespołu Downa, nie ma chorób związanych z liczbą chromosomów, a jest ich sporo, i jakichś większych aberracji strukturalnych. I trzeba oczywiście zrobić USG w 21-22 tygodniu, bo mogą być niezależne od chromosomów, mogą być izolowane wady serca czy nerek, nawet niekiedy rodzinnie występujące. Trzeba wykluczyć.
Magda wybuchła w tym momencie takim płaczem, że ja myślałem, że to jest źle. I tak się patrzy na tego pana doktora i tak się na niego patrzy i tak mówi, ale to jest dobrze czy nie? On tak mówi, nie, no macie państwo zdrową dziewczynkę. Mówię, to taka radość i po prostu taki kamień z serca nie do opisania. No, takie odpuszczenie. Takie, jakby się człowiek dowiedział, że nie wiem, że wygrał w ogóle życie albo nie wiem co, no. Taka informacja.
Gratulacje. 7 marca napisałam ostatni wpis. Maju, dzisiaj się urodziłaś. A ja przestałam pisać. Wstydzę się, że zwątpiłam w siebie. Wstydzę się tych wszystkich myśli i emocji, które towarzyszyły mi tak długo. Jesteś piękna, jesteś zdrowa. Jesteś idealna. A ja wciąż zastanawiam się, czy gdyby było inaczej, to zdołałabym cię pokochać. Kiedyś ci o tym wszystkim opowiem.
Mariusia, jaka ty jesteś fajna.